Polskie Radio PIK.
Adriana Andrzejewska, witam w wieczorze z reportażem. Dziś przygotowałam dla Państwa dwie historie z toruńskiego Podgórza. Pierwszy reportaż będzie o historii browaru pomorskiego, która skończyła się tragicznie, a w drugiej części przypomnę mój reportaż z 2017 roku o rodzinie Jałkszów. Zaczniemy jednak od reportażu pod tytułem Historia pewnego browaru. Dwudziestolecie międzywojenne. Polska odradza się po latach zaborów, a patriotami nazywani są przedsiębiorcy dający zatrudnienie i rozwijający krajową gospodarkę. W Podgórzu, dziś dzielnicy Torunia, a wtedy jeszcze osobnym mieście, największym pracodawcą obok kolei jest browar.
W krajobrazie Podgórza dominował browar, który został założony w 1861 roku przez Georga Thomsa. Następnie tenże browar został przejęty przez jego syna i dalej przez Jana Abramowicza. Najistotniejszy jest moment, w którym zakład zostaje przejęty przez pana Józefa Chronowskiego, który przybył do nas z USA.
I zbliżamy się, panie Chronowski, do browaru. Mhm. Wszyscyśmy tu w Podgórzu z niego dumni. Zazdrości nam go cały Toruń. Proszę, proszę, podejdźmy bliżej.
Chodźmy, bardzo jestem ciekaw.
Jest to dość tajemnicza postać. Nie wiem o nim zbyt wiele, oprócz tego, że był browarnikiem w USA, a po powrocie w trakcie wojny w 1939 roku objął stanowisko dyrektora banku. I tu w zasadzie trop się urywa. Wiemy natomiast, że kiedy opiekował się browarem podgórskim, chciał stworzyć zakład nowoczesny, innowacyjny, przemycając tutaj, czy też implementując tutaj rozwiązania, które były z powodzeniem stosowane w USA pod kątem zarządzania i pod kątem produkcji. W związku z czym już na samym początku, kiedy obejmuje browar w 1922 roku, dowiadujemy się o gruntownym remoncie piwnic, gdzie powstają nowoczesne chłodnie, są budowane nowoczesne garaże, rampy, no i także, o czym nam już nie wiadomo zbyt wiele, powstaje nowy proces produkcyjny. W związku z czym w krótkim okresie czasu, jak na owe lata, czyli krótko po uzyskaniu niepodległości, browar podgórski zostaje rozwinięty do standardów wręcz europejskich, kto wie, czy nie światowych. No i mówię browar podgórski, ale trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że browar podgórski w momencie, kiedy został przejęty przez pana Chronowskiego, zmienia nazwę na browar pomorski. Z jednej strony doświadczenie, wiedza i podejście do pracowników powodują, że pan Chronowski zyskuje sobie posłuch, szacunek i duże zrozumienie wśród pracowników, w związku z czym zaraża ich swoją wiedzą, pasją. Z drugiej strony sposób opiekowania się i docenienia pracowników, pamiętajmy, że są to lata krótko po uzyskaniu niepodległości, więc kryzys, bieda i ubóstwo, a tu się okazuje, że browar potrafi dofinansować wycieczki, zorganizować na dzisiejsze mówiąc eventy dla pracowników, zadbać o nich troszeczkę, więc oni też czują się zaopiekowani i całe swoje serce wkładają w tę pracę. Sam fakt przyjazdu pana Józefa Chronowskiego z USA do kraju, czyli odzyskuje niepodległość, wracają emigranci z kraju, biznesmeni, jakim był pan Józef Chronowski, przejmują po Niemcach, czy też wykupują po Niemcach te stare zakłady, rozwijają je, przekształcają w innowacyjne przedsiębiorstwa, czyniąc z nich wiodące zakłady pracy w województwie i w regionie. No prasa bardzo szeroko rozpisywała się o tym, czego dokonał pan Chronowski, z dwóch powodów. Chodziło właśnie o pokazanie tego patriotyzmu, tego czynu, a z drugiej strony pewną zachętę dla innych. Słuchajcie, mamy niepodległy kraj, twórzmy, produkujmy i róbmy nasze własne wyroby, pokazując, że Polska jest silnym państwem. Tego potrzebowaliśmy w tamtym czasie.
Panie Chronowski, nasz gość przyszedł, redaktor, którego był pan uprzejmy zaprosić.
Radość ma wielka, tym bardziej, że trafił pan na czas ważenia piwa, które odbywa się w pewnych tylko dniach tygodnia. Niech pan będzie uprzejmy zanotować. Uważone piwo przez czas dłuższy, do 14 dni, fermentuje, po czym po przejściu szeregu filtrów dostaje się do baryłek i butelek, no a później już oczywiście do gardziołków amatorów.
Artykuł w Słowie Pomorskim ukazał się 5 czerwca 1927 roku. Autor pisał tak. Zaliż jest na kuli ziemskiej człowiek, który nie znałby złocisto-bursztynowego, pieniącego się płynu, co tylu ludziom w czas spiekoty pragnienie gasi, a w zimie snadnie ku rozgrzewce posłużyć może? Browar pana Chronowskiego, znany obecnie pod tytułem Browar Pomorski, pobudowany został w roku 1904, a więc należy do najnowocześniejszych, zaopatrzonych w najdoskonalsze aparaty. Pan Chronowski nabył go w roku 1922 od Niemca Tomsa wspólnie z panem Abramowiczem, a od roku zeszłego jest wyłącznym jego właścicielem. Wielkim nakładem gotówki poczynił rozmaite udoskonalenia i w dalszym ciągu pracuje nad ulepszeniem i rozszerzeniem produkcji. Zdolność wytwórcza browaru obliczona jest na 50 tysięcy hektolitrów rocznie, do której to cyfry jest obecnie jeszcze daleko, pole więc do pracy jest olbrzymie. Pan Chronowski, który przed 28 laty wyemigrował do Ameryki i tam przeszedł twardą szkołę Jankesów, szkołę pracy i inicjatywy twórczej, daje rękojmie, że i na naszym gruncie będzie potrafił wprowadzić w życie zasady amerykańskie i wytrwale do celu wytkniętego zdążać będzie. Pan Chronowski, który jest prezydentem Banku Stanowego, po postawieniu nabytej w Toruniu placówki przemysłowej zamierza powrócić do Ameryki, a kierownictwo browaru powierzyć swemu synowi. Piwo wyrobu browaru pomorskiego jest naprawdę znakomite i w niczym nie ustępuje osławionym niemieckim piwom, o czym piszący te słowa miał możliwość osobiście się przekonać, wychyliwszy na zakończenie zwiedzania browaru kufel bursztynowego napoju z pierwszej ręki. Podpisano: nie piwosz.
Pan Chronowski słynął z tego, że był bardzo pracowitym człowiekiem. Każdą wolną chwilę spędzał na tym, aby myśleć i rozwijać swój zakład, który przejął. Serce do pracy dało się także odczuć w smaku piwa. A produkowane były m.in. śmietanka pomorska, koźlak, piwo podgórskie, no i karmel. Tutaj przy piwie karmel na chwilę się zatrzymam, dlatego że było to piwo również oferowane chorym i rekonwalescentom. Oprócz napoi alkoholowych słyszymy także o słodkich przysmakach typu lemoniady i oranżady. Hawajka, podgórzanka, kwas owocowy, malinowa lemoniada sportowa. No i uwaga, hit, który mnie również zaskoczył jako przewodnika, lemoniada o wdzięcznej nazwie Cola Cola. Gdy Państwo patrzycie na metkę tego napoju, do złudzenia przypomina sławny napój już wzrastający w USA. I pamiętajmy, że czas, kiedy pan Chronowski jest w Polsce, a wcześniej był w USA, to również moment, w którym owy napój wchodzi w złoty wiek. Napój produkowany oczywiście w Atlancie, więc był świadkiem sukcesu markowego owego napoju i chciał go z powodzeniem przynieść pewnie tutaj na nasz grunt. Niestety nie mam danych statystycznych, jak wyglądała sprzedaż owego napoju, no ale sam fakt zaskoczył mnie bardzo.
Panie Chronowski, czy był pan łaskaw pomyśleć o tym, jak będziemy się w prasie reklamować? Przeto nasz browar reklamy nie potrzebuje, ale może przed świętami i życzenia naszym klientom złożyć.
Tak, tak, pani Halinko. Może cóż by to były za święta, gdyby nie było na stole świątecznym śmietanki pomorskiej, karamelu, koźlaka, lemoniad i wód z browaru pomorskiego Józefa Chronowskiego.
Taka reklama pojawiła się w Słowie Pomorskim 20 kwietnia 1935 roku. W prasie odnajdujemy też inne hasła reklamowe. Między innymi: kto śmietankę pomorską pije, ten setnych lat dożyje. Piwo pełne karamel pomorski dla chorych, pełnokrwistych i rekonwalescentów. Piwa, wody, lemoniady podgórskie przodują wszystkim wyrobom konkurencyjnym, gdyż są wytwarzane z najszlachetniejszych surowców w warunkach odpowiadających wszelkim wymogom nowoczesnej higieny. Do wyrobu piw podgórskich służą wyłącznie wyborowy chmiel lubelski i jęczmień browarowy kujawski. Do wyrobu lemoniad krajowe i zagraniczne destylaty owocowe.
Piwa były dostępne w całej Polsce. Ich smak obiegł z powodzeniem Pomorze Wielkopolskie, a także kongresówkę, więc mamy tutaj standard, można powiedzieć, krajowy. No i nadchodzi 1939 rok, czyli wojna, przejęcie browaru przez Niemców. Tutaj o produkcji nie wiadomo zbyt wiele. Kto wie, czy część z nich nie została przestawiona na tory wojenne, ale tutaj szczegółów niestety nie znam. Mam natomiast informację o tym, że byli tutaj zatrudniani jeńcy ze Sztalagu 20A, czyli Glinki, pewnie ulica Poznańska, baraki i okolice. Nie dotarło niestety do zeznań tych żejeńców, więc tu informacji jest mało.
Budynek browaru przetrwał prawie całą wojnę. Do stycznia 1945 roku, kiedy to torunianie usłyszeli potężny huk.
21 stycznia Niemcy uruchomili plan Roland, który polegał na ewakuacji miasta. Ona odbywa się w trzech etapach. Najpierw propaganda, przygotowanie mieszkańców na ewakuację, następnie wywózki kobiet, dzieci, starców. Kolejne osoby, które mogły o własnych nogach, siłach, czy też własnym transportem, który nie został zarekwirowany przez wojsko, opuszczały miasto. Na końcu jeńcy, którzy wyszli o własnych nogach w kolumnach. Więc od 21 stycznia w zasadzie do 30 stycznia trwała ewakuacja miasta. I teraz Roland, trwa ewakuacja miasta i 24 stycznia przychodzi w pamięci Podgórzan i Torunian jako dzień, który usłyszeli ogromny huk, potężny huk, z którym nie spotkali się dotychczas. No miasto było zszokowane, zarówno mając, czytając relacje osób z lewej strony Wisły, jak i z prawej strony, czegoś takiego jeszcze w mieście nie słyszałem, tym bardziej, że front jeszcze był daleko, a tu eksplozja, której nie spodziewano się i która totalnie zaskoczyła mieszkańców. No wiemy dzisiaj po tych wszystkich zdarzeniach, że doszło do eksplozji wagonu bądź wagonów, bo relacje się rozmijają, wyładowanego po brzegi amunicją. I po cóż wybuch dwóch wagonów gdzieś na stacji kolejowej, w dodatku blisko browaru podgórskiego, browaru pomorskiego. Okazuje się, że były to wagony przygotowane do wysadzenia lokomotywowi na kluczykach, czyli strategiczne miejsce dla Niemców, które miało przestać funkcjonować. Te wagony zostały przygotowane do wtoczenia tam i eksplozji, i detonacji. I teraz mamy dwie rozbieżne relacje. Mówi się o tym, że kolejarze toruńscy celowo oznaczyli wagony wypełnione trotylem jako puste, przetoczyli je na boczne tory, aby Niemcom nie udało się ich zdetonować w kluczykach, w co troszeczkę powątpiewam, ponieważ taki transport na pewno był bardzo pilnie strzeżony przez Niemców i dopilnowany do tego, aby plan został zrealizowany. Z drugiej strony Niemcy po prostu je tam przestawili na moment odczekania, żeby we właściwym momencie je zdetonować. Co się stało, że eksplodowały? No wszystko wskazuje na to, przynajmniej większość faktów, że mamy do czynienia z wypadkiem, czyli błądzące kule rosyjskie, prawdopodobnie z samolotów bądź innego strzału, uderzyły w wagony, powodując eksplozję. Ale mamy też relację pana Alojzego Ligmana, kolejarza w Toruniu, który dotarł do relacji świadków mówiących o tym, i tu uwaga, którzy wyładowywali te wagony, jeden pozostał pełen i Niemcy 24 stycznia tenże wagon podpalili. Trudno mi osądzić, co było przyczyną, wiemy jedno. W tej ogromnej eksplozji zostało zniszczonych lub uszkodzonych ponad 240 budynków, zginęło 31 osób. W większości niewinni cywile mieszkańcy Podgórza, to osoby, o których wiemy. Osoby, o których nie wiemy, są to ofiary, które były w szpitalu znajdującym się w browarze pomorskim, dokładnie w podziemiach, bo podziemia browaru, piwnice, o których mówiłem wcześniej, wyremontowane i gotowe do przetrzymywania piwa, w schyłkowym okresie wojny były wykorzystywane jako schron przeciwlotniczy, jako szpital. Ile tam osób poległo, ilu się udało wyciągnąć, nie dowiemy się nigdy, dlatego że krótko po eksplozji Rosjanie zagonili Podgórzan do rozbiórki browaru, zasypania tego ogromnego leja. No i cóż, i powstał nam piękny skwer, przy którym wybudowano dom kultury, dzielnicowy dom kultury, to już lata 50. A w miejscu browaru, tak jak wspomniałem, skwer, kwiaty, drzewa i od 2011 roku pomnik uczci ofiar tejże eksplozji.
Dziś po browarze nie ma śladu, pozostał pusty plac, spory plac, bo i budynek browaru był duży. Tutaj widać na zdjęciu, które znajduje się na tablicy pamiątkowej, że to był potężny budynek, bardzo ładny, z czerwonej cegły. Po nim został plac, na którym dzisiaj są ławeczki, jest siłownia zewnętrzna, są alejki i drzewa. I jest na tej tablicy krótka historia browaru pomorskiego w języku polskim, angielskim i niemieckim. Oprócz tego można też zobaczyć, jak wyglądały butelki tego piwa. Browar pomorski, karamel pomorski, piwo Koźlak. Takie z naklejkami, ale też z wytłoczonymi nazwami na butelkach, zamykane na korek. Stoją w takich drewnianych skrzynkach i czekają na swoich klientów. Tu był pewien budynek, czy pani kojarzy jaki?
No nie. Nie kojarzę.
Słyszała pani o tym, że kiedyś tu na Podgórzu był browar?
Też nie.
Może pan kojarzy, co tutaj było przedtem, zanim ten plac?
No tak jak widać, no ten browar, nie? Ja stąd z Podgórza jestem, to tak trochę znam, nie?
Ale... No właśnie, to co się mówi tutaj na Podgórzu o tym browarze?
Różne wersje krążyły, nie? Jedna wersja mówiła, że ten wagon z amunicją wybuchł, to było ten akcja AK, a inni znowu mówili, że to jakiś samoczynny był wybuch, nie? Także nikt do końca nie wie. W każdym razie tutaj mój dziadek też był aresztowany, takie śledztwo tam było, ale tam nic nie udowodnili.
Dziadek Akowiec, tak?
Tak, tak. On należał do kolejowej AK tam, nie? Ale tam jakoś do tego nie doszli w śledztwie, nie? Nie wykryli, kto to spowodował, ten wybuch. I jakoś mu się tam udało, nie?
A dziadek kiedyś opowiadał właśnie, jak
właśnie
to było?
Opowiadał, tak, tak. Że oni tego akurat nie robili, jako tam, jako tutaj komórka AK z kolei, nie? Ale mógł tam ktoś inny samoczynnie jakoś tam ten wybuch spowodować. A tak w sumie to nie wiadomo, nie? Dlaczego to powstało. No i browar został zburzony i tu okoliczne domy. O, tu ten narożnik, tam też dom stał. Też został zburzony, nie? Już później wyburzyli po wojnie go, te ruiny.
No cały czas jest, można powiedzieć, ślad na Podgórzu, prawda? Po tym wybuchu, bo są tak, takie
tak,
wyrwy.
Takie wyrwy są, tak. No. Mm-hmm. Bo to jednak potężny wybuch. A my tam dalej na Poznańskiej mieszkaliśmy. Drzwi, okna oczywiście wyleciały tam, dziadek opowiadał, i drzwi niektóre, nie? Z zawiasów też wypadły. Jak to, taki budynek ogromny zburzyć, no to musiał być ładny wybuch, nie?
A dziadek coś opowiadał o tym browarze w ogóle, jak to tam było?
Historię tam właścicieli, tam dziadek znał, ale ja się tak nie interesowałem, nie? No. Taki dosyć znany tutaj w okolicy był. Jeszcze tam butelki miał te oryginalne z takimi kapsulami.
Zachowały się, tak, w rodzinie? No,
tak, miał dziadek. Do dzisiaj już nie przetrwały tam.
Pan jest z Podgórza, tak?
Nie, ale mieszkam.
Zna pan trochę historię właśnie tego browaru?
Jakiś to jest cały zamunicy wagon 2. Czy to było celowo, czy to przypadkowo wybuchło.
A pan kiedy tu się wprowadził?
57.
I było jeszcze widać te zniszczenia?
No, te ruiny tam były takie trochę, tam wyganialiśmy, a nas też gonili. I tam jest napisane, ile osób zginęło, tam nie wiem, tam są nazwiska, tam chyba pani tam?
Tak, tutaj jest ta tablica upamiętniająca, a te nazwiska gdzie są? Tam kawałek dalej, tak?
Na tych kamieniu, tam taki kamień jest.
A, na kamieniu.
Pani zobacz, czy go widać chyba. Kiedyś kamień sprosiłem.
Kawałek dalej od tablicy, jak się przejdzie alejką parkową, jest obelisk. Do kamienia przytwierdzona jest taka szklana tablica z napisem 24 stycznia 1945 roku. Zginęli na Podgórzu na skutek eksplozji wagonów z trotylem. I wymienione są nazwiska. Najstarsza osoba, która tutaj zginęła, miała 83 lata, ale są też małe dzieci. Wykrzykowski Andrzej, 2-latka.
Na tych zdjęciach jest Andrzejek Wykrzykowski, który urodził się w 1942 roku. I tu na tych zdjęciach jest właśnie na Podgórzu ze swoim ojcem Arturem i z mamą Marią.
Tu przy Poznańskiej to są budynki,
to jest,
tak?
Tak, to są ogród i podwórze domu przy Poznańskiej 32. Na tym zdjęciu jest ze swoją i moją babcią Łucją Wykrzykowską. Podobno Andrzejek był bardzo zdolny. To, co opowiadała moja mama, szybko i ładnie mówił. Przy tym wśród swoich mówił po polsku na ulicy, szczególnie gdy mijali żołnierzy niemieckich. Wtedy pojedyncze słowa wymawiał po niemiecku. Kiedy był ten wybuch na torach kolejowych, cała rodzina była w piwnicy domu mojego pradziadka Maksymiliana Nogi przy ulicy Poznańskiej 75. I Andrzejek był na rękach mojej cioci, młodej wówczas dziewczyny, 19-20-letniej, a mama jego trzymała kilkumiesięczną młodszą Anię. I Andrzejek nagle zmarł. Prawdopodobnie nie wytrzymało serduszko. Parę razy o nim opowiadała właśnie ciocia Ksenia, na której rękach Andrzejek zmarł, ale zawsze wtedy miała łzy w oczach.
A czy w rodzinie się w ogóle coś mówiło o samym tym wybuchu? Jak to było? Ktoś coś pamiętał, opowiadał?
Tak, bo to było chyba jedno w ogóle największe zniszczenia, które w Toruniu były, więc o tym się mówiło też w kontekście tym, że zniszczeniu uległy budynki, które też należały do rodziny i w związku z tym musiały się moje ciocie i mama przeprowadzić na drugą stronę Wisły do samego Torunia, bo tu akurat te domy też częściowo uległy zniszczeniu, więc o tym się tak wspominało, że to były też straty materialne.
Część rodzin straciła w tragedii kilka osób. Udaje mi się porozmawiać z wnukiem Bronisławy Centek, która zmarła w wybuchu wraz ze swoimi dziećmi.
Jako małe dziecko, prawda, nie bardzo zdając sobie jeszcze sprawy, o co chodzi, z czasem coraz więcej zaczęło dochodzić szczegółów, no a teraz z racji zawodowego zajmowania się historią, patrzę na te relacje krążące po rodzinie opowieści zupełnie inaczej.
Pana babcia wtedy po prostu przebywała w domu, tak, z dziećmi?
Tak, przebywała wówczas w domu z trójką swoich dzieci i ze swoim mężem i ponoć właśnie szła akurat coś ugotować na górze, jednego wzięła ze sobą. I ta dwójka, która poszła na górę, zginęła. Zginął jeszcze jeden, który został na dole. Mój tata przeżył dlatego, że był pod ścianą i po prostu środek piwnicy się zawalił. A że mój tata był pod ścianą, no to się zrobiło takie miejsce, z którą dał radę się wydostać. Jeden z braci mojego taty, który był w piwnicy, również zginął. Mój tata się zdołał sam wykopać jakimś okienkiem, jeszcze swojego ojca wyciągnąć. Wtedy miał 14 lat. Wydobył się i ponoć zdjął swoją matkę z wzmocnień sufitu. I ona mu zmarła na rękach. Także to, że 14-letniemu chłopakowi coś takiego się przydarza, to naprawdę ciężka sprawa. Zresztą też moja mama mówiła, że tata nigdy jej na to miejsce, gdzie ten dom stał, nie zabrał. Bo jak pamiętam, jak ze łzami w oczach wspominał, tak będąc już 80-letnim staruszkiem, o tym, jak wracał w 47 i w pociągu, przypadkiem zapoznany człowiek, od słowa do słowa doszło, że właśnie wujek z Podgórza i stętą mu powiedzieli właśnie, że cały dom w powietrze wyleciał i matka mu zginęła. Mój wujek wspominał kiedyś, że zupełnym przypadkiem spotkał jakiegoś człowieka, który się chwalił, że właśnie zapobieżenie wysadzeniu parowozowni i zwrotnic to była akcja partyzancka, że to jak gdyby oni się do tego przyczynili. Byli z tego dumni, że zapobiegli zniszczeniu infrastruktury kolejowej. To jest relacja, którą złożył mi mój wujek. I teraz patrząc jako historyk na to, wiadomo, niestety jest to już głuchy telefon, tak? Nie jest to z pierwszego źródła. Kolejna rzecz, ludzie straszliwie lubią się przechwalać, ale jest to jedna z wersji. Słyszałem też krążące jakieś wersje o samolocie, który by niby je ostrzelał. Nie wiem, jaka była aktywność sowieckiego lotnictwa w tym czasie, jaka była pogoda, czy było to możliwe. W artykule w Wikipedii jest informacja o tym, że eksplozję tych dwóch wagonów spowodował pocisk. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, chociaż mój tata, też już 18 lat nieżyjący, mówił, że był to ogień moździerzowy, czyli strzając pod dużym kątem stromotorowym, co jest bardzo istotne, bo każdy, kto na Podgórzu był i na stacji Kluczyki, wystarczy spojrzeć tak na południe, to widać, że tory są dużo niżej niż tamte wszystkie zabudowania, że to jest duża skarpa, więc żeby pocisk wystrzelony na południe od Torunia mógł trafić w wagony stojące na tych torach, musiał spaść pod dużym kątem. Z armaty strzelającej płasko na pewno nie, z chałubicy prawdopodobnie też nie, po prostu zatrzymałby się na wzniesieniu albo na budynkach. No i teraz znowuż, jeżeli spojrzymy na zasięg moździerzy, który maksymalnie wynosił 7 km, tak, od tamtego miejsca gdzieś do fortów będzie z jakieś 2 km, to już zostaje 5 km. Nie wiem, gdzie by przebiegały pozycje niemieckie, ale właśnie z tego względu wydaje mi się to dość mało prawdopodobne, żeby to zostało spowodowane ogniem artylerii. Ale taka możliwość istnieje. Z takich właśnie jeszcze opowieści krążących, to jak byłem bardzo, bardzo mały, była mowa o tym, że rzucili się szabrownicy do jakiegoś pociągu, z jakichś wagonów z zaopatrzeniem. Coś tam musiało być, co tych szabrowników zainteresowało. Też kojarzę taką opowieść, że właśnie pojawił się pożar tego pociągu i właśnie pożar z tego rabowanego pociągu miał przejść na te wagony, jak to mówiono mi, z amunicją i miał spowodować ich detonację. W ostatecznej wersji, co się wydarzyło, nie wiemy. Myślę, że w dokumentach też się nie zachowało. Tak? Nie zebrano relacji uczestników, tak, którzy wtedy byli. Jeżeli chodzi o stronę niemiecką, która jest dość skrupulatna, nie wiem, co się stało z dokumentacją. Tak? Załoga twierdzy Toruń przebiła się w kierunku północnym i została tam zniszczona. I pytanie, czy oni wzięli ze sobą dokumenty, czy je spalili. Tak? W obydwu przypadkach prawdopodobnie ich już nie ma. W praktyce jedyne co pewne, to jest to, co mówiłem wcześniej, że te wagony wybuchły. Przyczyna jest nieznana.
Dlaczego, kto przeprowadził ten wybuch? Czy to były działania Niemców, czy Polaków, czy kogokolwiek innego? Po prostu to do tej pory jest taka nie do końca wyjaśniona zagadka.
No, jedno jest pewne. Zniknął przepiękny zakład pracy, pomnik pomysłowości, innowacyjności Podgórzan wtedy, którzy w czynie wręcz patriotycznym, przejmując tenże browar, uczynili z niego jeden z najlepiej prosperujących zakładów na tym terenie, kto wie, czy nie w samej północnej Polsce. Prawdopodobnie Józef Chronowski, który wyjechał w trakcie wojny do USA, nie dowiedział się o eksplozji tego zakładu, nie dowiedział się o jego zniszczeniu. I skąd mamy powody o tym twierdzić? Otóż w latach 60., dokładnie w 1961 roku, wpłynął do Ministerstwa Finansów ówczesnego wniosek o odszkodowanie i prośbę o wykupienie tego zakładu, aby wykonawca testamentu pana Chronowskiego mógł kontynuować jego dzieło. No, władze ówczesne ludowe nie ustosunkowały się pozytywnie do tego wniosku z uwagi na wygórowane żądania finansowe. Zobowiązały się do zadośćuczynienia wobec gruntów, które zostały przejęte przez państwo, bo fizycznie zakład przestał istnieć.
No a dzisiaj, kiedy karierę robią takie właśnie browary rzemieślnicze, być może Toruń byłby jednym z bardziej znaczących na tej mapie piwowarskiej Polski miastem.
Jeśli gospodarczo wszystko potoczyło się dobrze i zakład by nie upadł przez okres swojego trwania, prawdopodobnie w rękach państwowych, myślę, że tak. Myślę, że godnym zainteresowania, to taki sygnał dla wszelkich przedsiębiorców i osób, które czują sobie nutkę tego, aby kontynuować tradycję. No, tytuły, które wspomnieliśmy, trunków śmietanka pomorska, koźlak, karmel podgórski, a także napoje gazowane, o których mówiłem, czekają na wskrzeszenie, więc do dzieła. No i mamy teraz dobry czas gospodarczy. Kto wie, może uda się pewne marki wskrzesić.
O browarze opowiadał toruński przewodnik Paweł Bukowski. Wspomnieniami podzielili się Elżbieta Wykrzykowska i dr Jarosław Centek. W rolę pani Halinki wcieliła się Monika Kaczyńska, a w rolę Józefa Chronowskiego Michał Zaręba. Opracowanie i realizacja Adriana Andrzejewska. To był reportaż pod tytułem Historia pewnego browaru. Jeśli słuchał nas ktoś, w kogo rodzinie mówiło się o wybuchu na Podgórzu i zna nowe, ciekawe fakty, to bardzo proszę o kontakt. Ja postaram się wtedy skontaktować państwa z doktorem Centkiem, który mówił mi, że chce bliżej przyjrzeć się tej cały czas niewyjaśnionej sprawie. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania reportażu o rodzinie Jałkszów z Podgórza, który nagrałam w 2017 roku.
Tu właśnie mam między innymi klepsydrę mojego dziadka. Bernard Jałksz, wieloletni członek dozoru kościelnego, wielki dobroczyńca dla kościoła parafialnego oraz hojny ofiarodawca dla ubogich. Zasnął w Bogu, zaopatrzony sakramentami świętymi w piątek dnia 15 listopada roku bieżącego rano o godzinie 3:30. Dom zmarłego w tak młodym wieku, 47 lat, należał do najbardziej religijnych w parafii podgórskiej. Po przedwczesnej śmierci zacnej i ogólnie cenionej żony swojej, świętej pamięci Leokadii, córki sędziwego obywatela honorowego miasta Podgórza, pana Maksymiliana Nogi, starał się być dla swoich małoletnich dziatek i ojcem i matką zarazem, dawając im najlepsze wychowanie. Dla pracowników, to są piękne zdania teraz, dla pracowników swoich był panem dobrym i sprawiedliwym. Wymagał pracy, ale też płacił rzetelnie, punktualnie i dobrze. Dziś razem z nieszczęśliwymi sierotami opłakują oni teraz jego zgon. Parafia poniosła wielką stratę. Niech Pan Bóg wynagrodzi świętej pamięci Bernardowi za wszystko dobre, a światłość wiekuista mu świeci. Mój prapradziadek brał udział w powstaniu styczniowym, został zesłany potem na Syberię i z Syberii jak wrócił, to musiał, nazywał się przedtem Jaksa-Jaksewicz, musiał zmienić nazwisko, żeby osiąść na tych terenach niemieckich. Zmienił nazwisko na Jałksz.
Mam kopię aktu chrztu, gdzie występuje to nazwisko w formie Jaksiewicz. Nie mogli wrócić w swoje rodzinne strony i wybrali Toruń jako miejsce zbliżone Rawiczowi. Dotarłam do ksiąg metrykalnych podgórskich i na pewno mój dziadek Bernard urodził się w roku 1888 w Toruniu w Podgórzu. Gdzie najstarszy Stanisław urodził się, tego nie wiem, ale było ich 8, 4 chłopaków i 4 dziewczyny. 3 synowie pracowali wspólnie z ojcem w branży mięsnej. Najmłodszy Jan zginął podczas I wojny światowej.
Mój pradziadek Adam miał kuźnię u zbiegu ulic Kalera i Poznańskiej. Wujek Stasiu i mój dziadek zaczęli go skręcać w swój własny interes.
Mózgiem tej firmy był najstarszy syn, Stanisław Jałcz. Rozkręcił handel bydłem, bo od tego zaczynał Adam, a Stanisław poszedł w kierunku produkcji bekonów i konserw. Założył całkiem sporą firmę przetwórstwa mięsnego. Tak krótko przed wojną, po śmierci mojego dziadka, współwłaścicielem firmy został syn Stanisława, Norbert.
Różne słuchy chodziły takie słuchy, że Norbert miał samolot. On zaprzeczał temu, że miał ten samolot. Podobno jeździł po Toruniu pięknym, zielonym samochodem. Nie pamiętam marki, miał taką z przodu przyczepioną zieloną żabę i właśnie na ten samochód mówili żaba. Taki był sympatyczny, wesoły człowiek. Ja go przynajmniej tak wspominam.
Na Podgórzu mieszkał Adam Jałcz i Bernard Jałcz. Stanisław przeprowadził się i to dość prawdopodobnie szybko na drugą stronę Wisły, czyli do Torunia.
Wujek Stasiu mieszkał na ulicy Bydgoskiej i mieszkali też przez jakiś czas w tym domu, który znajduje się na rogu naprzeciwko byłego komisariatu, tam gdzie magnolie zawsze rosną, to były właśnie pierwsze magnolie w Toruniu. Posadzone przez ciocię Felę. Ja ją pamiętam, bo ona zmarła, ojej, chyba w latach 60. bym musiała sprawdzić. To była piękna kobieta, bardzo elegancka. Ja pamiętam, jak do niej z mamą jeździliśmy na niedzielną kawę. Bardzo sympatycznie to wspominam. Jako dziecko oczywiście, byłam malutka. To jest właśnie ona, to jest Felicja.
Natomiast Bernard z rodziną mieszkał cały czas na Podgórzu, tej willi naprzeciwko kościoła, która należała do Adama Jałcza. I tutaj miał kilka kamienic na Podgórzu, a już po jego śmierci została wybudowana taka duża kamienica czynszowa właśnie obok tej starej willi. Ale to tylko Bernard został na Podgórzu.
O, to jest piękna pocztówka, prześliczna, strasznie mi się podoba, willa Jałcz. No, gdzie widać właśnie ten piękny dom, no i mnóstwo takich małych chłopców, którzy stoją na płocie, bawią się. Bardzo ładne takie żywe zdjęcie, bardzo mi się to podoba, to zdjęcie.
Też jedna z wizytówek Podgórza, prawda? Przedwojennego ta willa.
Tak, willa jest rzeczywiście bardzo ładnym, teraz bardzo zaniedbanym. No jest na sprzedaż w tej chwili dom. Tu mam zresztą kilka bardzo ładnych zdjęć tej willi. No i tu właśnie jest dziadek, dzieci. I tu jest pani Kopczyńska, która się dziećmi opiekowała i prawdopodobnie jeszcze, nie wiem, czy to kucharka, czy jakaś taka gosposia, która też tam pracowała w domu dziadka. Moja mama była najmłodszą z czworga rodzeństwa, miała na imię Ksenia i miała roczek, jak zmarła jej mama, natomiast 11 lat, jak zmarł tata. I mama zawsze powtarzała, to pamiętam do dzisiaj, że w domu niczego nie brakowało, bo tam była i gosposia, i miały opiekunkę, i był kierowca, który w razie potrzeby woził, była kucharka, ale no nie było tej matki. I wcześniej została też właśnie przez ojca też osierocona, 11-letnie dziecko, to bardzo mała. Miała starszą siostrę, no dwie starsze siostry. Ciocia Mira była starsza od mojej mamy 6 lat. Później był wujek Witold i ciocia Fela. O swoim ojcu mówiła zawsze bardzo ciepło. On bardzo był takim chyba bardzo czułym ojcem. Znam tylko z opowiadania, jak mama opowiadała, jak się bawiły w domu, jak chodzili na zakupy, jak lubiła chodzić z dziadkiem na zakupy do pedetu. Tam był pedet, gdzie teraz, i było takie stoisko z czekoladkami. To zawsze pierwsze co szli do tego stoiska z czekoladkami i dziadek kupował im ich ulubione czekoladki i cukierki. Takie. Jako to dziecko wspominała te rzeczy, które zapadły jej najbardziej w pamięć, które były takie dla niej najbardziej ciepłe.
Utrzymywał bardzo dobre relacje z całą rodziną, także zawsze rodzina jakoś tam wspierała ich, a ponieważ potem sam też dość szybko umarł. Dzieci, które zostały, były nieletnie, więc właśnie takim opiekunem zastępczym, wyznaczonym w testamencie zresztą, był właśnie Stanisław Jałkrz, jego żona Felicja i jeszcze brat babci, która już tak długo nie żyła. I to oni zastępowali tym dzieciom najbliższą rodzinę. W latach 30. na terenie ówczesnej rzeźni miejskiej wybudowali dużą przetwórnię bekonów. Oni mieli podpisaną jakąś umowę z rzeźnią miejską, że zaświadczony ubój i oni przetwarzali tam to mięso. Taka umowa dwustronna z rzeźnią, także plotki, że Jałkrz był właścicielem rzeźni, to są tylko plotki, bo rzeźnia zawsze była miejska. Oni na terenie rzeźni wybudowali nowoczesną, jak na ówczesne czasy, przetwórnię mięsną. Na Podgórzu natomiast zatrudniali osoby na rampie kolejowej, bo tu przywożono zwierzęta kupowane na ubój. Jeszcze na Podgórzu była, ale nie wiem gdzie, i jaka duża przetwórnia, która produkowała konserwy. Ale nie wiem gdzie to było, natomiast kilka lat temu na Allegro kupiłam zdjęcie właśnie pracowników tej firmy. Jest podpisane, że Podgórz, pracownicy przetwórni konserw Jałkrza.
Pracowało ponad 200 osób, mieli kilkanaście sklepów w Toruniu, tam też pracowało około 50 osób, także to był dosyć duży zakład. Tu gdzieś miałam takie zdjęcie, o właśnie tutaj, gdzie widać samochody firmy i pracowników.
Właśnie trochę o tej firmie samej. Mhm. To jest informacja wyciągnięta po prostu z archiwum. I jest ten opis, myślę, że no, powinien być w miarę rzetelny. Nie? W 36 zatrudniał tylko 22 osoby, w 39 wzrosła do 237.
W 3 lata?
No, bo to wtedy oni wybudowali tą nową przetwórnię właśnie tam na terenie rzeźni. Teraz już jest coraz mniej ludzi, którzy ich pamiętają, ale ja jeszcze jako dziecko to pamiętam, że wspomniałam, za Jałkrza to było tak, było lepiej, a wszystko było, a najlepiej to było widoczne, jak się na przykład w dzień wypłaty szło ulicą Lubicką i wracali pracownicy rzeźni do domu, często podpici. I wtedy mówili, Jałkrz to dobrze płacił, a ci to nie dają nic. Takie głosy, to i ja jako dziecko słyszałam, nie wiedzieli ci pracownicy zapewne, że mijają akurat córkę i wnuczkę Jałkrza.
Tu mam kilka takich wydrukowanych rzeczy. Do święconki należy podać pierwszorzędne wyroby mięsne i szynkę wielkanocną z firmy eksportowej przetwórni mięsnej Stanisław Jałkrz i spółka w Toruniu. O, i tu to są do nabycia we własnych filiach. Ulica Chełmińska, Grudziądzka, Mickiewicza, Lubicka, Szeroka i Szosa Chełmińska. I nowo otwarty w Podgórzu ulica Pułaskiego.
Czyli 7 sklepów aż w Toruniu mieli.
W tym momencie, jak to było robione, nie wiem, który to był rok, bo tutaj akurat nie ma żadnego roku, bo to było jakieś ogłoszenie w gazecie.
Zajmowali się produkcją głównie bekonów i szynek na rynek krajowy, ale też i za granicę. Wysyłali, co może dziwić, bekony do Anglii, a wiadomo, że tam śniadania bez bekonu to sobie nie wyobrażają, ale główny odbiorca to były Stany Zjednoczone. Tam mieli spory rynek zbytu. Przede wszystkim musieli mieć dobre te wyroby, bo bez tego by nie odnieśli sukcesu. Konkurencja była olbrzymia, przecież przed wojną w Toruniu i w Podgórzu działało firm rzeźnickich, takich rzemieślniczych, bardzo dużo, więc skoro kupowano u Jałkrza, no to znaczy, że były to wyroby dobre. Prawdopodobnie byli bardzo operatywni, potrafili wejść na te rynki, brali udział w targach żywnościowych. W rodzinie zachował się właśnie taki piękny medal, jako nagroda za wyroby na targach żywnościowych w Salonikach.
O, tutaj jest napis, właśnie od kiedyś odczytałam, Saloniki. Niestety, co z tej strony pisze, nie za bardzo wiem, to jakąś Greką. Tutaj jest wizerunek chyba świętego Jerzego, z tego co się orientuje. No i medal jest złoty, tutaj jakiś też napis mega wrawiejon. Też prawdopodobnie jakieś mega zasługi czy mega nagroda.
Rok 1938,
a więc na chwilę przed wojną.
Stanisław Jałkrz też współpracował z innymi polskimi producentami mięsnymi. Był członkiem różnych syndykatów, miał też przez jakiś czas właśnie swoje biuro w Gdyni, bo przez port w Gdyni szedł eksport do Anglii i do Stanów, a prawdopodobnie też i dobra jakość wyrobów robiła swoje.
Pierwszą rzeczą, która mi się tak nasuwa, to wielka pracowitość. Bo moja mama zresztą też cały czas mówiła, że dziadek bardzo dużo pracował i to na pewno wynika z tego, bo oni od zera właściwie zaczynali. Oni zaczynali od sprzedaży bydła, sprzedaży świń i tak pomału powiększali tą swoją firmę. A przy tym chyba prowadzili jednak tą firmę, co wynika z tych licznych artykułów w starych gazetach toruńskich, prowadzili tą firmę bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie. I prócz tego wydaje mi się, że byli dobrzy dla ludzi. To tak właśnie wynika z tych, chociażby z tego przeczytanego przeze mnie tej klepsydry dotyczącego dziadka Bernarda. Na pewno jak to w interesach bywa i jakiś łód szczęścia też tam był, ale głównie chyba ta uczciwość, rzetelność i pracowitość, tak mi się wydaje.
W życie społeczne Podgórza angażował się przede wszystkim Bernard Jałkrz, bo tu mieszkał mój dziadek i odszukałam taki w prasie codziennej z dwudziestolecia międzywojennego w Słowie Pomorskim częste takie informacje, że przekazywał albo pieniądze, albo wyroby mięsne na potrzeby kuchni ludowej i to były dość częste takie informacje podawane w prasie. Z kolei w gazetce parafialnej, która się ukazywała w dwudziestoleciu, są też takie komunikaty, informacje, że na przykład opłacił dziadek stroje pierwszokomunijne dla kilkorga dzieci, które przystępowały w danym roku do komunii, albo że ufundował jakiś sprzęt do kościoła, czy naczynia liturgiczne.
Jeszcze pamiętam, kiedyś było takie ogłoszenie w starej gazecie, że napadnięto na ich pracownika i wyznaczyli nagrodę dla ludzi, którzy wskażą, kto to zrobił, a więc byli rzeczywiście takimi dobrymi ludźmi, starali się przynajmniej pomagać w tych trudnych czasach tym, którym nie zawsze się tak powiodło, przynajmniej finansowo.
Jałkrzowie, bo i nazwisko z Niemczony, niektórzy brali ich za Niemców. Wszyscy mówili dużo po niemiecku, w kontaktach zapewne zawodowych też się tym językiem posługiwali. Natomiast, tak jak mama mówiła, jej ojciec powiedział, że jego dzieci nigdy nie będą mówiły po niemiecku. I żadne z czworga jego dzieci nie uczyło się przed wojną języka niemieckiego, uczyli się angielskiego i francuskiego, a nie niemieckiego. Życie potem ich nauczyło, życie w czasie wojny. Stanisław Jałkrz, jak wybuchła wojna, przyjął listę narodowościową niemiecką. Zrobił to po to, żeby utrzymać się w zakładzie i żeby nie stracić firmy. To pozwoliło mu nadal pracować, kierować tą firmą i jego taką największą zasługą było to, że całe transporty mięsa wysyłał do Warszawy, do generalnego gubernatorstwa. To była działalność nielegalna, a z kolei jego żona mocno zaangażowała się w wysyłkę paczek dla jeńców w obozach jenieckich. mięso czy tam słoninę dostawała właśnie od męża i do tych paczek przekazywała, ale też na przykład mundury wojskowe. No niestety to się źle skończyło, bo Niemcy się dowiedzieli o tej działalności i Stanisław Jałksz, jego żona Felicja i moja mama Dobromira, córka Bernarda, zostali aresztowani, odbył się proces. Cała trójka została skazana przez Niemców. Gdyby nie mieli Volkslisty, wylądowaliby w obozie koncentracyjnym, a tak to jako obywatele Rzeszy podlegali pod niemieckie sądownictwo. I wujek Stasiu dostał wyrok śmierci, a ciocia Fela i moja mama wieloletnie więzienie, zdaje się, że 9 lat więzienia dostały. No na szczęście wojna skończyła się wcześniej. W międzyczasie udało się, i to podobno za łapówkę, zmienić wyrok śmierci wujka Stasia na 25 lat więzienia. Wujek Stasiu chorował na cukrzycę i to też był taki element łagodzący, bo podobno nie było można wykonywać wyroków śmierci na osobach, które były chore na nieuleczalne choroby, które też groziły śmiercią. Taką wersję słyszałam, więc i łapówka, i ta cukrzyca pomogły, żeby wyrok śmierci na wujku nie został wykonany. Po wojnie wrócili wujek Stasiu do Torunia i ciocia Fela, moja mama na Podgórz, bo sobie nie wyobrażała, że można by gdzieś indziej pojechać, ale wujek Stasiu krótko po wojnie zmarł. W 1946 roku chyba. No, stracił wtedy i fabrykę, i przetwórnię. Zostało wszystko znacjonalizowane. Willa, dwie córki, które wtedy tam mieszkały, one po wojnie się musiały stamtąd wyprowadzić, bo budynek był dość mocno zniszczony. Budynek został po wojnie sprzedany. Pozostały kamienice czynszowe, które zawsze tylko były balastem i kłopotem, nigdy z tego nie było żadnego dochodu, więc w zasadzie nie zostało nic. Ta willa po wojnie, ona była, tam mieszkali lokatorzy i to tacy z kwaterunku też przydzieleni, więc zdaje się, tam są w tej chwili 4 osobne mieszkania zrobione z tego. Ja tam nigdy nie byłam. Budynek też jest jak gdyby okaleczony, bo z jednej strony jest rzeczywiście mocno zniszczony, ale on miał piękną, dużą werandę, która pozostała na zdjęciach. Ja już tej werandy nigdy nie widziałam, nie przypominam jej sobie zupełnie, nawet zza płotu. A w tej chwili rzeczywiście sprawia ten budynek no, dość ponure wrażenie takiej zaniedbanej, starej willi w ogrodzie.
Byłam kiedyś w tym domu, raz jeden jedyny, ponieważ jak byłam w liceum, chodziłam do klasy z Adamem Kuropatwą. To była rodzina, która odkupiła właśnie od mojej mamy i jej rodzeństwa tą willę. I Adam urządzał kiedyś urodziny i ja byłam w tym domu. Ale to widziałam tylko 1-2 pokoje, ale wiem, że było to dla mnie olbrzymie przeżycie. Jak wróciłam do domu, to mamie opisywałam, gdzie byłam. Mama mi mówiła, co tam było wtedy. Przez moment wtedy poczułam ducha tego domu.
Jak tam było, pamięta pani?
Nie pamiętam, ponieważ to było bardzo dawno temu, a poza tym ja to strasznie emocjonalnie przeżyłam. I dla mnie to było bardziej takie przeżycie emocjonalne niż takie zapamiętanie, jakie to były ściany i tak dalej. Zresztą to już się też zmieniło. To było w latach 70., więc zmiany były na pewno już od tego czasu poczynione dosyć znaczne.
A mama była w tej willi?
Nie, mama nie była. Chyba nie było okazji, ale nie wiem też, czy by chciała, jakby miała taką okazję. Nie była i chyba w tych domach też specjalnie nie była, nie chodziła, chyba że już musiała, nie chciała, nie lubiła tam chodzić. Ja myślę, że to było to emocjonalne przeżycie związane z tym, że to było jej i jej się serce po prostu kroiło, jak widziała, w jakim to było stanie i że to już jest no, tak daleko od niej, więc myślę, że nie chciała. No to chyba każdy z nas ma ten swój dom do dzieciństwa i jakby widział, jak on popada w ruinę, to chyba by się serce kroiło. Tak naprawdę to moja mama po wojnie i jej siostra zresztą też, Felicja, zamieszkały na Żeglarskiej w nie swoim domu, bo no, takie były czasy. Miały 4 kamienice, były współwłaścicielkami 4 kamienic, a musiały mieszkać w domu, który został im przydzielony jak gdyby. Ciocia Fela potem się wyprowadziła, wyszła za mąż, mama też wyszła za mąż i mama została na Żeglarskiej i tam mieszkała bardzo długo. To był mój dom rodzinny, ale to oczywiście nie była kamienica mojej mamy. Ja pamiętam, jak kończyłam studia, to był 78 rok, chciałam mieć swój własny kąt i prosiłam mamę, żeby poszła, może spytała, może gdzieś jest w tych jej kamienicach jakieś wolne mieszkanie, ale to było nie do osiągnięcia przez nas. Przez cały czas nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na to, co się z tymi kamienicami dzieje, ani kto tam mieszka. Willa przy Poznańskiej popada w ruinę. W tej chwili jest na sprzedaż. No, miejmy nadzieję, że kupi ją ktoś, kto będzie chciał ją ładnie odrestaurować i doprowadzić do takiej świetności. Te kamienice nasze to też no, niestety nie są w najlepszym stanie, ale z tych czynszów, które są, nie jesteśmy w stanie tak wyremontować, jakbyśmy chcieli.
A ktoś z rodziny myślał na przykład o tym, żeby odkupić tę willę, która teraz jest na sprzedaż?
Ja myślałam, ale oczywiście nie stać mnie na to, więc to jest tylko i wyłącznie myślenie. Nikt z nas nie rzuciłby się na coś takiego. Dla mnie to były jedynie opowiadania mojej mamy, ale wyobrażam sobie, jakim ciosem było to dla mojej mamy, dla jej rodzeństwa, kiedy po wojnie musieli w zasadzie wszystkiego od początku się dorabiać. To były generalnie bardzo szare czasy, bardzo smutne. I tak jak sobie mogę wyobrazić, co przeżywała moja mama, która w dzieciństwie właściwie miała, no mogła mieć wszystko. Oczywiście w cudzysłowie wszystko, o czym może marzyć dziecko. Tak później jako młoda kobieta, też matka już no, musiała borykać się z taką codziennością, żeby przysłowiowo starczyło od pierwszego do pierwszego, przynajmniej te pierwsze lata takie powojenne i do jakiegoś tam momentu. Niby już nie było wojny, niby była nasza Polska, ale to wszystko było jeszcze smutne i takie ogromne przeżycia dla tych ludzi, którzy pamiętali zupełnie inne czasy. Gdyby nie wojna, to te losy by się potoczyły pewnie zupełnie inaczej. No na pewno by się potoczyły zupełnie inaczej, no ale na to no, nie mamy wpływu żadnego. Potem przyszła Polska, ale to wszystko z wyjątkiem tych domów, które teraz zostały nam zwrócone w 90-tych latach. I formalnie, i praktycznie, to już reszta to jest już stracone, nie? No takie są koleje. Ludzie tracą większe majątki. I zawsze przywołuję w pamięci sobie scenę z filmu Wajdy, Ziemia obiecana. I tam jest taka piękna scena, jak pani hrabina, chyba pani hrabina, jak straciła majątek i siada do stołu wraz z biedakami i czeka na darmową zupę. No tak, historia kołem się toczy. Nie ma co tutaj chyba płakać nad takimi rzeczami, tak mi się wydaje.
To był reportaż pod tytułem Rodzina Jałkszów, który nagrałam w 2017 roku. A w wieczorze z reportażem to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Thank you.
try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time.